Słyszeliśmy przez 2 godziny bardzo wiele słów. Słów, które budowały naszą wiarę. Wiarę w krew Jezusa Chrystusa. Ale jak powiedział jeden z apostołów, wiara bez uczynków jest martwa. Naszą wiarę, wiarę w krew Chrystusa musimy potwierdzić uczynkami. Bardzo wiele i bardzo często mówimy o miłości, jaką powinniśmy darzyć współbraci, swoje rodziny, jak powinniśmy zachowywać się w małżeństwie. A może rzadziej, i tu dlatego ten temat bracia chyba zasugerowali, rzadziej mówimy o naszym stosunku do władzy. Jaki jest nasz, chrześcijan, stosunek do władzy? Może dlatego, że władza lubi słuchać. I chce, każda władza chce, żeby o niej mówiono tylko dobrze. A nie zawsze tak jest. Ja, braterstwo, przygotowując się do tego tematu, postanowiłem poszukać, żeby jak najmniej mniej mówić, co ja o tym sądzę, ale poszukać, co w Słowie Bożym jest napisane o stosunku mężów bożych do władzy. I gdy tak, braterstwo, analizuje się ten temat, to wszystkiego nie zdążymy poruszyć. Bardzo wiele jest. Bardzo wiele jest napisane o tym, jaki ludzie Boży stosunek mieli do władzy. Ale na samym początku warto by, braterstwo, zastanowić się, jaki stosunek do władzy miał nasz Pan, Jezus Chrystus. Jak On postrzegał i odbierał władzę i jak się w stosunku do niej zachowywał. Prześledźmy kilka sytuacji, kontaktów naszego Pana z władzą. Wiecie, braterstwo, że władza to przede wszystkim pieniądze, to przede wszystkim podatki. I dlatego też Pan Jezus zetknął się z władzą właśnie przy okazji płacenia podatków. W Ewangelii Mateusza, w 17 rozdziale, a od 24 wersetu mamy opis sytuacji, gdy do Pana Jezusa, a może nawet nie do samego Pana, a na samym początku do Piotra przyszli poborcy podatku. I czytamy te słowa. A gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy dwudrachmowego podatku i rzekli: nauczyciel wasz nie płaci 2 drachm. Każdy człowiek musiał zapłacić 2 drachmy podatku. Dzisiaj to jest troszkę bardziej skomplikowane. Muszą, braterstwo, wypełniać kilka stron pitów. Dawniej ta sytuacja była bardzo prosta. Każdy płacił 2 drachmy. I gdy poborcy podatkowi zobaczyli naszego Pana, spytali się, czy ten człowiek płaci podatek. Bo dzisiaj to są bardzo duże systemy ewidencji, komputery. Dawniej to po prostu chodzili poborcy i ściągali. Zauważyli człowieka obcego, naszego Pana, czy on płaci podatki. Rzecze Piotr: owszem. A gdy wchodził do domu, uprzedził go Jezus. Piotr, jak każdy człowiek, gdy go się pyta, czy płacisz podatki, oczywiście. Czy nauczyciel płaci? Oczywiście. Braterstwo, niestety, w dawnych czasach nie było komputerów, było to dość trudno sprawdzić. I dzisiaj, nawet w dobie wielu systemów komputerowych, też jest trudno czasem sprawdzić, czy ktoś zapłacił, czy nie, podatek. I być może odpowiedź Piotra była bez zastanowienia. Wiedział, że jest to bardzo trudno sprawdzić. Ale gdy tylko Piotr wszedł i spotkał naszego Pana, Pan Jezus uprzedził go, mówiąc: jak ci się wydaje, Szymonie? Od kogo królowie ziemi pobierają cło lub czynsz? Od synów własnych czy od obcych? A on rzekł: od obcych. Na to Jezus: a zatem synowie są wolni. Ale żebyśmy ich nie zgorszyli, idź nad morze. Pan Jezus, jak z tego widzimy, zauważył, że Jego nie obejmuje jurysdykcja poborców podatkowych. On powinien być wolny od tego podatku. Jednak powiedział Piotrowi: jednak żebyśmy ich nie zgorszyli, żebyśmy nie zgorszyli władzy, to co? To idź nad morze, zarzuć rękę i weź pierwszą złowioną rybę. Otwórz jej pyszczek, a znajdziesz monetę. Zabierz tą monetę i daj ją za siebie i za mnie. To była taka moneta, której wartość potrafiła zapłacić podatek od 2 osób. Od Piotra i od naszego Pana. Czyli nasz Pan uznał, że władza świecka ma prawo do pobierania podatku. I chociaż jak sądził, on nie jest tym prawem objęty, jednak żeby władzy nie zgorszyć, żeby nie dawać pozoru złego, wziął i to podatek zapłacił. Za siebie i za Piotra. Być może Piotr jeszcze nie zdążył rozliczyć się ze swojego pitu i nie zapłacił tego podatku i Pan o tym wiedział. Powiedział, zapłać za siebie i za mnie. Drugi raz, braterstwo, znów podobna sytuacja. Sytuacja kontaktu z władzą. Podatki jest to zawsze, była to sprawa zawsze bardzo drażliwa. Szczególnie w owym czasie. Bo w owym czasie, braterstwo, sytuacja w Palestynie była szczególna. Ta władza, która rządziła w Palestynie, to nie była władza żydowska. To była władza rzymska. A Rzymianie to byli okupanci. I nasz Pan był w trudnej sytuacji, jak wydawało się wielu. Wielu chciało go podchwycić. Czy nasz Pan, jak nasz Pan zachowa się w stosunku do podatków? Tą sytuację znowu bardzo podobną do tej mamy zapisaną w Ewangelii Mateusza w 22 rozdziale, gdy chciano Pana Jezusa podejść. Właśnie w sprawie podatków. Wtedy faryzeusze, odszedłszy, naradzali się, jakby go usidlić słowem. I wysłali do niego uczniów swoich wraz z Herodianami, którzy powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś szczery i drogi Bożej, prawdzie uczysz i na nikim ci nie zależy, albowiem nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam przeto, jak ci się zdaje, czy należy płacić podatek cesarzowi, czy nie? Sprawa bardzo ewidentna. Czy płacić podatek, czy nie? Dlaczego, braterstwo, to pytanie? Dlatego, że Żydzi wiedzieli, że Rzymianie to okupanci. Czy należy płacić podatek okupantowi? Komuś, kto bezprawnie okupuje nasz kraj. Wiedzieli, że jeżeli Pan Jezus odpowie, że podatek należy płacić, oskarżą go, że sprzyja Rzymianom. Gdy powie, że podatku nie należy płacić, to wydadzą go władzom rzymskim jako wichrzyciela, który podważa autorytet cesarza rzymskiego. A Jezus, poznawszy ich złośliwość, rzekł: Czemu mnie kosicie, obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. A oni mu przynieśli denara. I rzecze im: Czyjaż to podobizna i czyj napis? Na każdej monecie, jak braterstwo pewne zauważyliście, jest jakiś wizerunek. I Pan Jezus pytał się, czyja to jest podobizna? A oni odpowiedzieli mu: Cesarza. Wtedy mówi do nich: Oddawajcie więc, co jest cesarskiego cesarzowi, a co Bożego Bogu. A gdy to usłyszeli, zdziwili się, po czym opuścili go i odeszli. Pan Jezus pokazał monetę. Na tej monecie był wizerunek cesarza i podpis Cezar i wymienione imię. I powiedział, czyje to jest? Cesarskie. Jeżeli to jest cesarza, to należy to oddać cesarzowi. I tym samym potwierdził, że monety do płacenia podatków są po to, żeby płacić podatki. Nasz Pan, jak widzimy, więc uznał autorytet władzy i uznał to, że władza ma prawo pobierać podatek. Tą sytuację mamy opisaną dwukrotnie. Nasz Pan dwukrotnie powiedział, że podatki należy płacić. I uznał tym samym to prawo władzy do ściągania podatków. Ale nasz Pan miał jeszcze i inne kontakty z władzą. I wiedział, że takie kontakty z władzą również będą mieć chrześcijanie przez cały wiek Ewangelii. Dlatego też, gdy mówił do swoich uczniów w Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale, a 11 wersecie tak powiedział. A gdy was będą wodzić do buźnic i do przełożonych i do zwierzchności, nie troszcie się, jako i co byście ku obronie odpowiedzieć mieli. Albowiem Duch Święty nauczy was onejże godziny, co byście mówić mieli. Nasz Pan wiedział, że my wszyscy w ciągu całego wieku Ewangelii, że Kościół będzie narażony na kontakty z władzą. Ale nasz Pan powiedział, że wy się o to nie troszcie. Wy jak tam pójdziecie, to będziecie wiedzieć, co będziecie mieli mówić, bo Duch Święty zawsze wam doda siły. A wiecie, braterstwo, że kontakty z władzą, kontakty, gdy jesteśmy wzywani gdzieś, to są takie troszkę nie za bardzo przyjemne, bo my jesteśmy tacy mali, a władza jest taka duża. I nasz Pan, braterstwo, jakby chciał nam pokazać, że on również w takich sytuacjach się znalazł. Nasz Pan znalazł się w sytuacji, w kontaktach z najwyższą władzą, jaka była w owym czasie na terenie Palestyny.
Pamiętacie, braterstwo, że został postawiony przed najwyższego rzymskiego urzędnika urzędującego w Palestynie, przed Piłata. Rzekł więc do niego Piłat: ze mną nie chcesz rozmawiać? Gdy Pan nie odpowiedział na jego słowa: czy nie wiesz, że mam władzę wypuścić cię i mam władzę cię ukrzyżować? Odpowiedział Jezus. Piłat pokazał, że on ma władzę. On jest tym, który ma po cesarzu tutaj w Palestynie największą władzę. Może go wypuścić i może go ukrzyżować. Odpowiedział Jezus: nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie tobie wydał. Pan Jezus powiedział, że władza Piłata nie pochodziła od cesarza, pochodziła z góry. Ta władza mu została dana. I tej władzy by nie miał, gdyby nie było na ten fakt, nie było dozwolone przez najwyższego. Dalej, gdy toczyła się rozmowa Piłata z naszym Panem, Pan Jezus powiedział jeszcze jedne bardzo ważne dla nas, w naszym zachowaniu słowa. W Ewangelii Jana w 18 rozdziale, w 36 wersecie Pan Jezus powiedział tak na zarzuty Piłata: czy jest królem? Czy jest królem żydowskim? Odpowiedział Jezus: królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, cudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom. Bo właśnie królestwo moje nie jest stąd. Oskarżono Pana Jezusa, że był królem żydowskim. A Pan Jezus Piłatowi dał taki argument: jeżeli ja bym był królem tutaj na ziemi, to moi poddani walczyliby o mnie. I co? I nie byłbym Żydom wydany. Ale królestwo moje nie jest z tego świata. Jest to, braterstwo, ważne stwierdzenie naszego Pana. Z tej sytuacji spotkania z Piłatem dwa wnioski. Jeden, że Pan Jezus uznaje władzę Piłata, a jednocześnie mówi, że władza ta pochodzi z góry. I drugi fakt, że Pan Jezus mówi, że On jurysdykcji tej władzy się podporządkowuje, ale nie jest jej poddanym. Królestwo moje nie jest z tego świata. To samo za naszym Panem, braterstwo, mówi apostoł Paweł w liście do Filipian w 3 rozdziale, 20 wersecie. Aleć nasza Rzeczpospolita jest w niebiesie, skąd też zbawienia oczekujemy. Nasza Rzeczpospolita, a jak inne tłumaczenia mówią, nasza ojczyzna jest gdzie? W niebiesie. Więc, braterstwo, kim jesteśmy tutaj na ziemi? Odpowiedź znowu na to daje nam list do Żydów, 11 rozdział, a od 9 i 13 wersetu. Wiarą mieszkał w ziemi obiecanej jako cudzej, mieszkając w namiotach z Izaakiem i Jakubem, wspólnymi dziedzicami tejże obietnicy. Albowiem oczekiwał miasta mającego grunty, którą sprawcą i budownikiem jest Bóg. Mowa tutaj o Abrahamie. Według wiary umarli ci wszyscy, nie wziąwszy obietnicy, ale z daleka jej upatrując, cieszyli się nimi i witali je i wyznawali, iż są gośćmi i przechodniami na ziemi. I braterstwo, ten tytuł gościa i przechodnia na ziemi bardzo dobrze również możemy zastosować do nas. My na ziemi jesteśmy gośćmi i przechodniami. Był taki tytuł przechodnia w ziemi izraelskiej. Kogoś, kto nie był obywatelem, jednak mieszkał w tej ziemi. Przechodzień. Albo po naszemu cudzoziemiec. Ktoś, kto mieszka w jakimś kraju, nie jest stąd, jednak żyje, chociaż nie jest obywatelem. I myślę, braterstwo, że nasz stosunek do władzy powinien być taki właśnie, jak stosunek cudzoziemca. Taki podobnie, jak to mówił nasz Pan. Ja nie jestem z tego świata. Królestwo moje nie jest z tego świata. Przecież ode mnie nie należy się podatku. Ale co? Ale podatek zapłacił. Taki był stosunek naszego Pana do władzy świeckiej. Również podobny, braterstwo, wcale nie inny, rozwijali tą myśl apostołowie. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 13 rozdziale tak określa swój stosunek do władzy. Każda dusza niech będzie zwierzchnością wyższym poddana, boć nie masz zwierzchności tylko od Boga. A te, które są zwierzchności, od Boga są postanowione. Zobaczmy, jakby dalej wyjaśnienie słów naszego Pana, że zwierzchności, władze postanowione są od Boga. Przeto kto się sprzeciwia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu. A ci, którzy się sprzeciwiają, sami na siebie potępienie ściągają. Rządzący bowiem nie są na postrach dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. A jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi. Wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Przeto trzeba się jej poddawać. Nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. Dlatego też i podatki płaćcie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie strzegli. Oddawajcie każdemu, co się mu należy. Komu podatek? Podatek. Komu cło? Cło. Komu bojaźń? Bojaźń. Komu cześć? Cześć. Bardzo, braterstwo, piękne słowa, tylko nam od razu nasuwałyby się wątpliwości. No tak, to wszystko dobrze, jeżeli władza jest sprawiedliwa. Jeżeli jest dobra, może jeżeli jest demokratyczna, ale jeżeli władza jest zła, jeżeli władza jest nieprawa, niegodziwa, czy takiej również mamy być poddani? I tu rodzi się w nas wątpliwość. Czy mamy być poddani dobrej władzy, czy złej też? Postawmy może sobie inne pytanie. Czy władza rzymska była aż tak dobra? Myślę, że zła może nie była. Prawa rzymskie przestrzegane są do dziś. Ale czy była aż tak dobra dla Żydów, których okupowała? Chyba również nie możemy powiedzieć, że była dla nich bardzo dobra. Władza, jak każda władza, dla jednych jest dobra, a dla drugich jest zła. I tak zdarza się również i zdarzało się w historii chrześcijaństwa, że były władze, które były bardziej sprzyjały wierzącym, a były, które sprzyjały mniej. I to również mogliśmy zaobserwować, szczególnie może wy, bracia, podczas waszego długiego życia, że władze mają różny stosunek do wierzących. Ale jaki ma być stosunek wierzących do władzy? Drodzy braterstwo, jaki ma być nasz stosunek do władzy? Bardzo często władza jest takim tematem, który budzi w społeczeństwie emocje. Czy jest dobra, czy zła. A zawsze władza z reguły dla ludzi jest zła. My bardzo często wypowiadamy się o tym, jak rządzi rząd, jak rządzą politycy i bardzo wiele mamy o tym do powiedzenia. Często jest to może tematem naszych spotkań. Czy tak powinno być? Czy my, braterstwo, powinniśmy oceniać władzę? Jak się zachować w kontaktach z władzą? Teraz taki dziwny czas. Czas, gdy przyjdą wybory. Co? Jaki ma być stosunek do władzy? Nasz. Przecież żyjemy w kraju demokratycznym. Chciałbym wam, braterstwo, przeczytać. Może wielu z was zna te słowa, ale chciałbym je mimo wszystko zacytować. Słowa odnośnie władzy z książki pod tytułem Nowe stworzenie. Oddawanie czci ludziom, szanowanie ich co do ich charakteru lub urzędu oraz słuchanie praw i rządu nie oznacza jeszcze, że mamy brać udział wraz ze światem w czynnościach rządowych. Swego czasu zaproponowano prawo, które by zmusiło każdego mieszkańca do głosowania. Gdyby takie prawo ustalono, to nowe stworzenie naturalnie musiało być mu posłuszne i to bez szemrania, wypełniając przepisy takiego prawa. Głosowałoby według swego najlepszego osądzenia, oddając głos swój na te osoby, które najlepiej nadawałyby się na dany urząd. Dopóki jednak nie ma takiego prawa, radzimy zachować najściślejszą neutralność w sprawach polityki i wstrzymywać się od głosowania w ogóle, kierując się następującymi powodami. Nie spodziewamy się, żeby na liście wyborczej znalazła się choćby jedna osoba, która by w zupełności nadawała się na dany urząd, na zasadach naszego przekonania. Nie spodziewamy się, żeby nasze głosy miały jakikolwiek wpływ decydujący na wynik głosowania. Ci spośród nowego stworzenia, którzy zajmują się polityką i związani są z nią sprawami, mają nie tylko zajęty swój czas, lecz także oddają polityce swoje siły i środki, które w całości przecież zostały poświęcone Panu i rzeczom niebiańskim, aby głosić wesołą nowinę o wielkiej radości. I nie tylko to, bo przecież umysły ich muszą z konieczności zajmować się polityką i sprawami do tego stopnia, że przeszkadza to w rozmyślaniu o rzeczach lepszych, w ich społeczności i duchowej łączności z Panem. A wreszcie ci, którzy głosują za jakimś człowiekiem lub za partią, są mniej lub więcej zobowiązani do popierania rezultatów tych wyborów, do popierania choćby z bronią w ręku. I autor tu daje wskazówkę. Wskazówkę, jak należy postępować. Wolimy za wskazówką Pisma Świętego zająć stanowisko cudzoziemców. Cudzoziemcy muszą być posłuszni prawom, tak i my być musimy. Cudzoziemcy muszą płacić podatki stosownie do prawa, to samo i my musimy czynić. Cudzoziemcy mogą starać się o opiekę prawo, to samo i nam przysługuje. Ale cudzoziemców nie zmusza się do walczenia przeciwko ich własnemu królowi, gdyż tę zależność uznaje się przede wszystkim. Wolimy więc być w takim położeniu cudzoziemców, o ile możności, albowiem czyż nie jesteśmy przeniesieni z królestwa tego świata do królestwa Syna Bożego miłego? I dalej jeszcze słowa, które również nas często dotyczą. Dotyczą udziału w służbie wojskowej i w wojnie. Prawda, że rząd nie zawsze uwalnia tych, którzy przeciwni są uczestniczyć w wojnie, jednak ustanowiono bardzo chwalebne prawo pod tym względem w przeszłości w odniesieniu do tych, którzy tak jak my uważają wojnę za niesprawiedliwość. Na przykład przyjaciół, czyli kwakrów, uwolniono od służby wojskowej na podstawie specjalnego szlachetnego prawa. Jednakowoż możemy być zmuszeni do służby wojskowej bez względu na to, czy głosujemy, czy nie. Jeśli będą od tego od nas wymagać, musimy być posłuszni obcym władzom, uważając, skoro Pan pozwolił na przymusową służbę wojskową, to może ona się obrócić to na nasze i innych dobro. W takim wypadku nie byłoby nic drożnego objaśnić nasze stanowisko właściwym urzędnikom i poprosić o przydzielenie nas do korpusu medycznego lub oddziału szpitalnego, gdzie nasza służba może być użyta ze spokojem naszego sumienia. A choćby nas zmuszano do służby linii bojowej i kazano nam strzelać, nie potrzebujemy czuć się zmuszeni do strzelania w naszych bliźnich. Także zgodnie z tym braterstwo przemawia do nas apostoł na potwierdzenie tych słów słowa apostoła Piotra z pierwszego listu, a drugiego rozdziału, 11 werset. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiałem jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi, czy najwyższemu władcy, czy to namiestnikom, jako przezeń wysłani do karania złoczyńców, a udzielania pochwał tym, którzy dobrze czynią. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich. Jak wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga, wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. Zauważcie, braterstwo, apostoł mówi, każdej władzy bądźcie poddani. I znowu pytanie, ale czy złej również? Czy złej również? I tutaj, braterstwo, chciałbym wam może przytoczyć znowu słowa jednego człowieka, poganina, Gandhiego. Gandhi powiedział kiedyś, że być posłusznym władzy, to znaczy się być posłusznym prawu, nie znaczy tylko go przestrzegać. Jeżeli się z prawem nie zgadzamy, możemy go nie przestrzegać, ale wtedy musimy ponieść co? Karę. I to jest również przestrzeganie prawa. Jeżeli zgadzamy się ponosić za swoje postępowanie karę. I braterstwo, wiedzcie, że jeżeli ponosimy karę za to, że nasze postępowanie jest zgodnie z wolą Boga, a nie z wolą władcy, to jesteśmy poddani prawu. Bo prawo przewiduje za za niezgodne z prawem postępowanie przewiduje karę. Jeżeli my tą karę cierpimy, to jesteśmy posłuszni władzy. Bądź jest łaska, jeśli kto dla sumienia Bożego ponosi frasunki, cierpiąc bezwinnie, bo cóż jest za chwała, jeśli byście grzesząc cierpliwie znosili, by was i pięściami bito. Ale jeśli dobrze czyniąc i cierpiąc, znosicie to, jest łaską to u Boga. Wreszcie, jeżeli przestępujemy prawo i czynimy to dla swojej wygody i czynimy to dla zaspokojenia korzyści materialnych, czynimy to z nieuwagi albo jeszcze z jakiegoś innego powodu, to nie cierpimy dla sprawiedliwości. Cierpimy, bo przekraczamy prawo. Gdy jedziemy za szybko, to wielu z nas często jest zatrzymywanych i płaci mandat. Może z wielu z was, jadąc na konwencję, ktoś zapłacił mandat i powie, że co? Nie, nie cierpieliście dla Pana Boga. Nie, to nie, nie znaczy, że jechaliście na konwencję. Zapłaciliście za to, że nie przestrzegaliście prawa. Natomiast dla Pana Boga liczy się, jeżeli ktoś nie przestrzega prawa, ale dla co? I cierpi przez to, da sprawiedliwości. Jeżeli wyżej stawia prawo Boże niż prawo ludzkie. Jeżeli dobrze dla Pana Boga czyniąc cierpicie, wtedy to, co cierpicie, jeżeli poddajecie się karze, cierpicie to dla Pana Boga. I tu, braterstwo, taki przykład jednego męża Bożego, a może nie tylko jednego, a nawet trzech. Pamiętacie, że był taki rozkaz jednego króla, że na dźwięk fletu, trąby, cytry, harfy i lutni, dud oraz wszelkiego instrumentu należało się kłaniać posągowi. Posągowi, który wzniósł król Nabuchodonozor. Ale było trzech młodzieńców, którzy pełnili ważne funkcje w państwie. I oni stanęli i co? I nie kłaniali się. Przestąpili prawo. Czy byli posłuszni władzy? Nie. Król ich zawezwał przed swoje oblicze i powiedział: jeżeli usłyszycie dźwięk lutni, harfy, trąby i nie będziecie się kłaniać temu posągowi, który ja sporządziłem, to was spotka śmierć. A oni odpowiedzieli: my nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Jeśli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyrwać, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadomo, o królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. Dlaczego, braterstwo? Dlaczego ci młodzieńcy nie przestrzegali prawa? Bo to godziło prawo najwyższe. Pan Bóg powiedział, że nikomu, żadnemu posągowi nie będziesz oddawał pokłonu. I młodzieńcy powiedzieli, że oni kłaniać się nie będą. Czy wiedzieli, jaka jest kara? Wiedzieli. Czy zdecydowali się ją ponieść? Tak, braterstwo. Oni powiedzieli, że wiedzą, co ich czeka i tą karę przyjmują. I to było, braterstwo, przestrzeganie prawa. Oni wiedzieli, że spotka ich kara. Tak się, braterstwo, zastanawiałem nad tą sytuacją. Jeżeli dzisiaj taka sytuacja by była, jeżeli by było powiedziane, że należy się pokłonić jakiemuś obrazowi, będzie zwolniony z pracy. Jak, braterstwo, my byśmy się zachowali? Wstawcie się w tą sytuację tych młodzieńców. Może nie zabity, ale zwolniony z pracy. Jak myślicie, braterstwo, co można by w takiej sytuacji zrobić? No przecież zawsze można się rozchorować. Można jakieś znaleźć rozwiązanie. Czy ci młodzieńcy nie mogli powiedzieć, że akurat są w niedyspozycji, zasymulować jakąś ciężką chorobę? Czy najeść się czegoś i po prostu nie móc się stawić na to wielkie zebranie wszystkich satrapów i wszystkich urzędników państwowych? Przecież można, braterstwo, było tak zrobić. Ale oni tego nie zrobili. Oni pokazali, że Bóg jest dla nich wartością najwyższą. Oni pokazali, że oni chcą przestrzegać prawa. Uznają prawo władzy, ale co? Ale pokazali, że jest dla nich władza ważniejsza. Zobaczcie, braterstwo, oni nie szukali uniknięcia odpowiedzialności. Oni celowo na tą karę się zgodzili. Jak myślicie, braterstwo, dlaczego? Czy w tym kraju, w kraju, w którym oni mieszkali, było tylko trzech ludzi, którzy nie kłaniali się temu posągowi? Ja myślę, braterstwo, że tych ludzi tam było więcej. Przecież cały naród żydowski był w Babilonie. Ci młodzieńcy musieli pokazać swoją postawą, jaki jest ich stosunek i narodu żydowskiego do Boga. I tak samo, braterstwo, zareagował inny człowiek, który również był w tym państwie, w troszkę innej sytuacji. Pamiętacie, w 6 rozdziale jest opisana historia Daniela. Ktoś chciał podejść Daniela, pozbawić go wysokiego stanowiska. Wtedy rzekli owi mężowie, nie znajdziemy u tego Daniela żadnego pozoru do skargi. Chyba, że znajdziemy przeciwko niemu coś na punkcie jego religii. Zobaczcie, Daniel nie dawał żadnego powodu do skargi. Wszystko, wszystkie prawa, wszystkie obowiązki wykonywał nienagannie. Chyba, że coś znajdziemy przeciwko niego w jego religii. I sporządzono dekret królewski, że nie można się modlić do żadnego innego Boga, tylko do kogo? Tylko do króla. I Daniel o tym dekrecie wiedział. A on był jednym z najwyższych urzędników państwowych. I obowiązywało go przestrzeganie prawa. I braterstwo, pamiętacie, co zwykł Daniel robić? Daniel zwykł codziennie modlić się. 3 razy dziennie modlił się. Braterstwo, ja wam teraz takie pytanie postawię. Czy łatwo by było kogoś w domu złapać na modlitwie? Jeżeli ktoś przed swoim łożem wieczorem klęka do modlitwy, jest ciemno i drzwi są zamknięte i okna są zamknięte, czy łatwo jest takiego człowieka przyłapać na modlitwie? Jeżeli by ktoś zaczął stukać do drzwi, to zawsze modlitwę można skończyć. A zawsze przecież można się nawet nie klęcząc, ale i na leżąco. Tak jak psalmista się modlił, mówi, że leżę w łożu i co? I rozmyślam o Tobie. Czy łatwo jest wtedy komuś udowodnić, że on się modli? Wbrew pozorom nie jest to takie łatwe. Ale zobaczcie, braterstwo, co zrobił Daniel. Daniel zwykł codziennie otwierać drzwi, klękać i obracać swoje oblicze w stronę Jeruzalemu i co? I modlić się. I gdy wyszedł dekret królewski, czy Daniel zmienił swój styl zachowania? A przecież nikt mu tak nie kazał modlić się. Mógł się pomodlić wieczorem przy zamkniętych drzwiach, przy zamkniętych oknach. Ale Daniel jak codziennie udał się do domu, a miał w swym górnym pokoju okna otwarte w stronę Jerozolimy i 3 razy dziennie padał na kolana i modlił się i wysławiał swojego Boga, jak to zwykle dotąd czynił. Wpadli więc oni mężowie i zastali Daniela modlącego się i błagającego swojego Boga. Daniel, braterstwo, wiedział, że wszyscy mogą go zauważyć. On świadomie zgodził się nie przestrzegać tego prawa. I świadomie poddał się czemu? Świadomie poddał się karze. Lecz Daniela spotkała kara i miał ponieść śmierć. Najstraszliwszą, lwim, rozszarpany przez lwy. Dlaczego Daniel zachował się tak, a nie inaczej? Może wielu z nas, może ja, może wy, braterstwo, zachowalibyśmy się inaczej. Że dalej byśmy się modlili, ale jak powiedziałem, po kryjomu. On jednak nie zrobił tak. Chociaż może i miałby do tego prawa. Może Pan Bóg wybaczyłby mu. Ale on stał bardzo wysoko. Wiedzcie, braterstwo, że na niego patrzyli wszyscy Żydzi, którzy mieszkali w owym czasie w Babilonie. I Daniel musiał zademonstrować swoją wiarę w Boga. Musiał publicznie okazać, w co on wierzy. I braterstwo, zdarzają się takie przypadki, że trzeba publicznie zademonstrować swoją wiarę. Nawet ponosząc ofiary. Była tu mowa o ofiarach. I właśnie takie publiczne demonstrowanie swojej wiary, które powoduje pewne konsekwencje, jest taką ofiarą, o której tu wcześniej była mowa. Znacie, braterstwo, zapewne przykład innych młodzieńców, którzy również, gdy przyszedł czas, zademonstrowali swoją wiarę. I chociaż mogli przecież zastosować te słowa, które czytaliśmy wcześniej, że nikt nie każe nam przecież strzelać do swoich bliźnich. Nikt nie każe nam wymierzać karabinu w bliźniego. Możemy strzelać przecież do góry. ale byli tacy młodzieńcy, którzy zademonstrowali swoją wiarę i powiedzieli, że oni nie będą brać broni do ręki. I za swoje słowa złożyli ofiarę ze swojego życia. Być może wielu z nas nie byłoby do tego zdolnych. Ale braterstwo, taka ofiara była potrzebna. Ona pokazała, że wiara jest silniejsza od śmierci. I dodała na pewno wielu braciom, którzy wówczas żyli, sił na przetrwanie okresu wojny, że siłą nie można chrześcijanina zmusić do niczego. Że Bóg, czy wyrwie nas, czy nie wyrwie, my wiary w swojego Boga nie możemy się zaprzeć. I było to przestrzeganie prawa i poddaństwo władzy. Władza wyznaczyła karę za nieprzestrzeganie prawa. I ci, którzy nie przestrzegali, zgodzili się ją ponieść. I te przykłady były również w naszych czasach. Ale braterstwo, oprócz tych przykładów złożenia ofiary, można jeszcze mieć inny stosunek do władzy. Można, w wielu przypadkach nie będzie konieczności składania takiej ofiary. To również było w historii Daniela. Można również prosić władzę o zmianę jej postanowień. Gdy Daniela postanowiono karmić nieczystymi rzeczami, on i jego towarzysze postanowili nie karać się potrawami ze stołu królewskiego, ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł uszczeć się z plamienia. Jest to również przykład dla nas, że niekiedy możemy prosić władzę o zmianę stanowiska. I bardzo często, braterstwo, to się może udać. Tak jak udało się Danielowi. Pamiętajmy, że na samym początku zawsze prośmy władzę o zmianę stanowiska. Chciałbym, braterstwu, jeszcze pokazać jedną sytuację. Sytuację innego człowieka na dworze królewskim. Pamiętacie Mordocheusza? On również był poddany władzy królewskiej i nie zawahał się ponieść kary za nieprzestrzeganie prawa. Ale w sytuacji Mordocheusza mamy jeszcze jedną ciekawą sytuację. Mordocheusz, również braterstwo, pamiętacie, gdy ktoś usiłował zabić króla, to co zrobił? Doniósł. Poinformował władzę. Dlaczego? Bo wiedział, że stanie się niesprawiedliwość. Że ktoś chce zabić kogoś. Myślę, że również to jest dla nas wskazówka, że jeżeli widzimy, że dzieje się jakaś niesprawiedliwość, że ktoś może coś złego zrobić, to nie będzie w tym nic drożnego, jeżeli poinformujemy o tym władzę. I braterstwo, chciałbym jeszcze, ponieważ czas się bardzo szybko przybliża do końca, a my w ogóle nie poruszyliśmy, jaki był stosunek innych apostołów i apostoła Pawła do władzy. Dam wam kilka jeszcze przykładów. Pamiętacie, gdy Piotr i Jan stanęli przed Radą i Rada powiedziała, wam nie wolno głosić o Panu Jezusie. Piotr powiedział tylko jedną uwagę. Czy słuszna to rzecz w obliczu Boga, raczej was słuchać, aniżeli Boga? Sami osądźcie. Jeżeli braterstwo, jeżeli coś, mamy wyraźne zalecenie od Pana Boga, jak mamy czynić, a ludzie, prawa ludzkie, każą nam czynić inaczej, to apostoł Piotr daje nam odpowiedź. Kogo mamy bardziej słuchać? Boga, który tą władzę postanowił, czy tego, który jest od Boga postanowiony? Zawsze braterstwo ma się słuchać tej władzy najwyższej, a naszą najwyższą władzą jest kto? Stwórca Wszechmogący. Apostoł Paweł pokazał nam również swój stosunek do władzy. I myślę, również z jego stosunku do władzy też wiele możemy się nauczyć, bo dotychczas mówiliśmy tylko, że władzy należy być posłusznym, władzy należy słuchać. Ale apostoł Paweł pokazał nam, że nie tylko taka jest postawa chrześcijanina. Chrześcijanin oprócz posłuszeństwa władzy, jako cudzoziemiec, obywatel, ma prawo również coś od władzy wymagać. A gdy nastał dzień, posłali pretorzy pachołków mówiąc, zwolnij tych ludzi. Stróż więzienny zaś oznajmił te słowa Pawłowi. Pretorzy, rzymscy urzędnicy, przysłali polecenie, że macie być zwolnieni. Przeto wyjdźcie teraz i idźcie w pokoju. Paweł zaś rzekł do nich: wychłostawszy nas, obywateli rzymskich, publicznie bez sądu, wrzucili nas do więzienia, teraz zaś potajemnie nas wypędzają. Nie, niech raczej sami przyjdą i wyprowadzą nas. Pałkowie zaś donieśli pretorom te słowy, a gdy ci usłyszeli, zresztą rzymianinami, zlękli się i przyszedłszy przeprosili ich, wyprowadzili i prosili, żeby opuścili miasto. Zobaczcie, braterstwo, chrześcijanin również może coś od władzy wymagać. Jeżeli władza czyni coś niesprawiedliwie, jeżeli apostoł czuł się dotknięty, że sprawiedliwość została naruszona, zażądał od władzy co? Przeprosić. Przecież mógł pokornie się schylić, został uwolniony. Apostoł Paweł nie. Powiedział, że mają przyjść i co? Przeprosić. Myślę, że jest tu też dla nas pewna lekcja. Gdy nasze prawa niekiedy są krzywdzone, mamy prawa się do władzy co zrobić? Odwołać. Nie mamy takiego obowiązku, ale mamy prawo. Nie była to tylko jedna sytuacja, gdy apostoł Paweł odwoływał się do prawa. A gdy go skrępowano rzemieniami, rzekł Paweł do setnika stojącego obok: czy wolno ubiczować obywatela rzymskiego i to bez wyroku sądowego? Chciano apostoła Pawła ubiczować. On się zapytał: ale czy wolno ci to czynić? A gdy to setnik usłyszał, przystąpił do dowódcy, aby mu o tym donieść. Cóż ty chcesz zrobić? Człowiek ten jest przecież obywatelem rzymskim. Dowódca zaś podszedł do niego i rzekł: powiedz mi, czy ty jesteś obywatelem rzymskim? A on rzekł: tak jest. A dowódca odpowiedział: ja za dużą sumę obywatelstwo to nabyłem. Paweł zaś rzekł: a ja posiadam je od urodzenia. Zaraz też odstąpili od niego ci, którzy go mieli przesłuchać, a dowódca, gdy się dowiedział, że jest obywatelem rzymskim, przeląkł się i kazał go związać. Paweł powołał się na swoje prawa. Ktoś chciał naruszyć jego prawa jako obywatela i Paweł skorzystał. Nie tylko, braterstwo, my jako obywatele mamy obowiązki, które my musimy wypełniać i powinniśmy je wypełniać sumiennie. Ale apostoł Paweł jako obywatel państwa rzymskiego miał również swoje prawa. I zobaczcie, że on również domagał się ich przestrzegania od władzy. I w następnej sytuacji, gdy stanął przed najwyższym sądem w Palestynie, gdy stanął przed królem, a później przed przedstawicielem administracji rzymskiej, tak powiedział: jeśli więc uczyniłem coś złego i popełniłem coś, co zasługuje na śmierć, nie wzbraniam się umrzeć. A jeśli nie, ma nic w tym, co mnie oskarżają, nikt mnie nie może wydać im na łaskę i niełaskę. Odwołuję się do cesarza. Apostoł Paweł odwołał się, jakbyśmy dziś powiedzieli, do najwyższego sądu. Powiedział, że chce się stawić przed oblicze cesarza, bo uważa, że jest niewinny. Czyli znowu skorzystał z przysługującego mu prawa. Zobaczcie, braterstwo, jak wiele możemy się z tych słów nauczyć. Powinniśmy być władzy poddani. Powinniśmy płacić podatki. Powinniśmy stosować się do wszystkich przepisów prawa. Ale mamy również prawo, gdy gwałcone jest nasze sumienie, tych przepisów nie stosować. Ale wówczas, braterstwo, jak zobaczyliśmy, mężowie Boży zawsze ponosili za to, co? Ponosili karę. I kara ta, jak apostoł Paweł nazywa to, cierpieniem dla sprawiedliwości. Ale tylko wówczas, jeżeli przestrzegamy praw Bożych. Jeżeli zaś cierpimy z powodu, jeżeli władza zadaje nam cierpienia, ale nie związane z naszym wierzeniem, spowodowane naszym postępowaniem, to, braterstwo, nie jest to cierpienie dla sprawiedliwości. Pamiętajmy o tym, że cierpienie dla sprawiedliwości jest tylko wtedy, gdy cierpimy bezwiednie dla Pana Boga, dla Jego sprawy. I pamiętajmy, braterstwo, jeszcze na zakończenie, na słowa apostoła Pawła zapisanego w liście do Tytusa. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych porządliwości. I na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Przypomnij im, aby z wiecznością i władzą poddani i posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku, aby o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi ani ustępliwi, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom. Pamiętajcie, bracia, o tym. Mamy być poddani władzy. A jeżeli się z nią nie zgadzamy, jeżeli uważamy, że Pan Bóg mówi inaczej, to mamy prawo. Mamy prawo, wiecie do czego? Do cierpienia w imię sprawiedliwości. I zobaczcie, że mężowie Boży, gdy uważali, że prawa są świeckie, niesłuszne, cierpieli dla sprawiedliwości. Jednak my bardzo często, braterstwo, cierpimy, ale ze względu na własne pożądliwości. Pamiętajmy o tym, że tylko taka ofiara się liczy, gdy jest to ofiara cierpiąca bezwinnie. Bo cóż jest za chwała, jeśli grzesząc cierpicie? Albowiem jeśli dobrze czyniąc i cierpiąc znosicie, to jest łaska u Boga. Amen.